Jeszcze byśmy sobie wrócili do rozdziału 32. Do 32 byśmy sobie wrócili, kiedy Jakub przeprawił przez rzekę cały swój dobytek, zanim Ezaw przybył. To jest powiedziane, to jest 32 rozdział od 25. Gdy zaś wrócił, został sam jeden, ktoś zmagał się z nim aż do wschodu jutrzenki. Czyli został sam po drugiej stronie rzeki. No, myślę, że chciał pomodlić się, porozmyślać. I nagle pojawił się jakiś gościu, wyrośnięty. I tutaj jest przetłumaczone, że zmagał się z nim. Po prostu podszedł gościu i zaczął się z nim bić. Ponieważ było ciemno, to nie wiedział, z kim się bije. To jest, wtedy nie możesz pytać, ale o co panu chodzi, jak ktoś się obkłada pięściami. Więc podchodzi gościu, się z nim bije. A widząc, że nie może go pokonać, ten gościu, który napadł Jakuba, dotknął się jego stawu biodrowego i wywichnął Jakubowi ten staw podczas zmagania się z nim. A wreszcie rzekł: puść mnie, bo już schodzi zorza. Jakub odpowiedział: nie puszczę cię, dopóki mnie nie pobłogosławisz. I to jest ciekawe, że podczas bójki Jakub zdał sobie sprawę, że to nie jest człowiek. Zdał sobie sprawę, że walczy z aniołem. I mówi: nie puszczę cię, dopóki mnie nie pobłogosławisz. Wtedy tamten go zapytał: jak masz na imię? On zaś rzekł: Jakub. Powiedział: odtąd nie będziesz się zwał Jakub, lecz Izrael, bo walczyłeś z Bogiem, i tu jest hebrajskim Elohim, i z ludźmi, i zwyciężyłeś. Potem Jakub rzekł: powiedz mi proszę, jakie jest twoje imię? On mu odpowiedział: czemu pytasz mnie o imię? I pobłogosławił go na owym miejscu. Inne tłumaczenie mówi, że nie pytaj mnie o imię, bo moje imię jest tajemnicą. Tutaj Jakub walczył z samym Bogiem w postaci anioła. Tutaj dopiero zmienia Bóg mu imię z Jakuba na Izrael. Stąd się wzięła nazwa Izrael. Bóg nazwał, tą nazwę dał. W tej nazwie Izrael jest El. El to znaczy Bóg. Czy tutaj macie jakieś pytanko? Także Jakub bił się tutaj z Bogiem i stąd się wzięła nazwa Izrael. Bóg tą nazwę nadał. Nie wiem, no. Taki opis jest. Po prostu zmagali się, przepychali się. Bóg mu dotknął się jego stawu biodrowego, czyli zwichnął mu biodro. Jeśli zwichnięcie biodra możemy nazwać chorobą, i ja nie do końca zgadzam się z takim nauczaniem, no, w 2% bym się nie zgodził, bo widzę od czasu do czasu pewien werset, bo takie ogólnie nauczanie o chorobie jest takie: każda choroba jest od diabła. No ale to nie diabeł tutaj zwichnął mu ustaw, tylko sam Bóg. Jest trochę wersetów w Biblii mówiących, że Bóg może się kogoś dotknąć chorobą. To jest jeden z tych przykładów, że zwichnął mu staw biodrowy. To Bóg to zrobił, nie diabeł. Jakub się tutaj przepychał z Panem Bogiem.
Tak, jest też napisane: Pan zrani, Pan ją leczy.
Tak, tak. Takich wersetów jest więcej. Dobrze, pójdziemy sobie troszeczkę dalej. W 34 rozdziale jest bardzo taka smutna historia. Jakub miał córkę Dinę. Dina to jest imię kobiety, a nie psa. W Polsce wiele psów się tak nazywa, ale to jest imię biblijne, no nie? To jest ciekawe, ale w Polsce przed wojną... Ale pamiętajcie, że to się nagrywa. Ktoś będzie coś mówił, to żeby zadawał pytanie, bo tak to będzie takie wzdychanie i takie inne rzeczy, wszystko na naszej stronie internetowej. Więc w Polsce przed II wojną światową wiecie, że mieszkało ponad 10 milionów Żydów, więc Polacy bardzo często psy nazywali imionami żydowskimi. Stąd właśnie zdarza się, że ktoś nazywa psa... Mój syn Korneliusz ostatnio po prostu przeżył szok, bo jego najlepszy przyjaciel nazywa się Borys. I wracał z zajęć muzycznych z żoną i pan szedł z bardzo ładnym pieskiem i on podbiega i mówi: mogę pogłaskać? A pan: proszę. A jak ma na imię? Borys. A Korneliusz: ojejku, Borys. Zdziwił się, bo jego najbliższy przyjaciel Borys i pies Borys. Także Dina to jest kobieta, bardzo piękna córkę miał Jakub. I kiedy przebywali w pewnej krainie, to książę tej krainy, syn króla, Sychem po prostu porwał jego córkę i współżył z nią. Zgwałcił ją. A później zdał sobie sprawę, że zrobił źle, ale tak mu się spodobała i tak ją pokochał, że namówił ojca, namówił całe miasto, żeby mógł się z nią ożenić. Poszli do Jakuba, król i tam książęta i zaszczytni faceci namawiali ich, żeby stali się jedną rodziną, żeby się połączyli jako narody, bo to ich traktowali inny naród, to inny. No wiecie, synowie Jakuba postawili sprytny taki warunek, że pod warunkiem, że się obrzezacie. Więc kiedy oni się na to zgodzili i się obrzezali i wszyscy mężczyźni byli w boleściach przez parę dni, bo się obrzezka boli u dorosłego faceta, dłużej się goi, no to wtargnęli synowie Jakuba i wyrżnęli wszystkich mężczyzn. I zabrali dobytek, kobiety, dzieci i tak dalej. Jakub o tym nie wiedział i tego nie pochwalał, ale tu mamy taki smutny opis tego. I uciekli z tamtych stron. Jakub uciekł stamtąd z całym dobytkiem, bo bał się, że inne okoliczne miasta ich zaatakują z tego powodu. Czy tutaj mamy jakieś pytanie do 34 rozdziału? To jest, mamy 34. Później przechodzimy do 35. Jakub przybywa do Betel w Mamre. Rzekł Bóg do Jakuba: idź do Betel i tam zamieszkaj i wznieś tam ołtarz Bogu, który ci się ukazał, gdy uciekałeś przed twym bratem Ezawem. Kiedy Jakub uciekał przed Ezawem do Iraku, do rodziny tam, gdzie pojął sobie żony cztery, to właśnie w miejscowości Betel ukazał mu się Bóg w śnie. I Bóg mu teraz nakazuje: iść do tej miejscowości, tam zbudować ołtarz i tam się modlić. I rzekł więc Jakub do swoich domowników i do wszystkich, którzy z nim byli: usuńcie spośród was wizerunki swych bogów, jakie macie, oczyście się i zmieńcie szaty. Czyli Jakub był realistą i wiedział, że jego rodzina najbliższa, żony, synowie i służba wcale nie wierzy w Boga Jahwe. Tylko, że mają różne bożki, talizmany, że to taki, że cały jego ta służba po prostu no, nie modlą się do prawdziwego Boga. Pójdziemy bowiem do Betel i tam zbuduję ołtarz Bogu, który wysłuchał mnie w czasie niedoli. I czytamy w tym rozdziale, że Rachela zaczęła wtedy rodzić w miejscowości Betlejem. I poród był bardzo trudny i no i po prostu zmarła tam. I tam została pochowana. Tutaj jest powiedziane, że też ósmy, wtedy zmarła Debora, piastunka Rebeki. Pochowano ją w pobliżu Betel. I o śmierci mamy tutaj Racheli 19 werset. Rachela umarła i została pochowana przy drodze do Efrata, czyli Betlejem. 17 mówi, że rodziła w wielkich bólach, rzekła do położnej: już nie lękaj się, bo to masz syna. Położna do niej powiedziała. Ona jednak, gdy życie z niej uchodziło, bokonała, nazwała swego syna Benoni, lecz ojciec dał mu imię Beniamin. I to imię, tutaj patrzę, Benoni znaczy syn mojej boleści. Tak go nazwała mama, kiedy umierała. Syn mojej boleści. A Jakub zmienił mu na Beniamin, to znaczy syn prawicy. No. To byli jego dwaj ukochani synowie. Józef był starszy, a Beniamin młodszy, z jego umiłowanej żony, z Racheli. Inne, te trzy pozostałe żony kochał trochę słabiej. W ogóle, kiedy patrzy się na życie Jakuba, jego rodziny, to taka, mówiąc takim ładnym językiem psychologicznym, jest to rodzina dysfunkcyjna, albo mówiąc brzydziej, patologiczna. Wierząca, patologiczna rodzina, bo to, co się tam dzieje w tej rodzinie, zachowania Jakuba, relacje z czterema żonami, z synami, to możecie o tym czytać. Tu jest dużo patologii takiej. Kazirodztwo w tym rozdziale macie. Kiedy Rachela umarła, to najstarszy syn Jakuba, Ruben, współżyje z drugą żoną Jakuba, Bilchą, która była właśnie służącą Racheli, drugorzędną żoną. Poszedł i współżył z nią. No ale ona wyraziła chyba na to zgodę, no nie? To nie jest napisane, że to był gwałt. Myślę, że to był z tego powodu, że Jakub rzadko z tymi drugorzędnymi żonami współżył i przebywał z nimi. Traktował je jako taki dodatek. Macie też w tym samym rozdziale śmierć Izaaka. Dopiero teraz Izaak umiera, kiedy Jakub już jest na ziemiach, niedaleko taty. Ma 180 lat, czyli żył jeszcze dłużej niż Abraham. I został pochowany w Hebronie. To jest 35-27. 35-27. A potem Jakub przybył do ojca swego Izaaka, do Mamre, do Kiriat Arba, czyli do Hebronu, gdzie niegdyś mieszkał Abraham, a potem Izaak. Izaak miał wtedy 180 lat. I jest powiedziane, że kiedy umierał, to pochowali go Ezaw i Jakub. Obaj mieli wtedy po 120 lat, kiedy chowali tatę Izaaka. Czyli to oznacza, że Izaak był ślepy przez 43 lata, kiedy do swojej śmierci, od 137 roku życia był ślepy. Kiedy Jakub uciekał i wracał w zasadzie na śmierć swojego taty i się pożegnał z nim. Czy tutaj mamy jakieś pytanie do tego 35 rozdziału? W 36 macie potomków Ezawa, wszystkich królów i tak dalej, tego nie będę omawiał. No i wchodzimy już w takie wydarzenia związane z Józefem. Od 37 rozdziału. To już jest taka bardziej piękna historia. Jakub przybywa do Kanaanu, kiedy ma 108 lat, czyli do tej ziemi, którą Bóg obiecał Abrahamowi. To jest 37 rozdział. Kiedy Józef, jego umiłowany syn z Racheli, ma 17 lat, ma sny prorocze. Pamiętacie te sny, które mu się śniły? Że widzi, że słońce, księżyc mu się kłaniają i gwiazdy i tak dalej, że to jego najbliższa rodzina ma się mu kłaniać i tak dalej. Bracia się wściekli. W ogóle bracia nie cierpieli Józefa, bo ojciec go... No to mówię, to jest rodzina dysfunkcyjna, patologiczna. Tato kochał najbardziej Józefa Benjamina, a resztę traktował gorzej. To jest niedopuszczalne, żeby rodzic różnie kochał swoje dzieci. Ale Jakub tak właśnie robił. Jakub, jest powiedziane, że kupił, czy kazał uszyć szczególną szatę dla Józefa i wyglądał on w niej jak książę, a reszta chodziła trochę w gorszych. Więc swoimi postępkami Jakub powodował, że no, bracia nie byli w stanie po prostu Józefa lubić. Nie cierpieli go. A kiedy jeszcze zaczął im opowiadać sny, no to się wściekli na niego. I zawsze wykonywali gorszą robotę. Pasali owce, szli w teren. Józef i Benjamin zawsze byli przy ojcu. Zawsze się o nich bał. Traktował ich jak jajka takie, którym może się coś stać i się o nich szczególnie troszczył. Więc dlatego mówię, że zachowanie Jakuba było takie trochę patologiczne. No i znacie tą historię, kiedy jego synowie pasą daleko owce, wysyła Józefa, żeby się dowiedzieć, co tam u nich, bo dawno ich nie widział. I kiedy synowie Jakuba widzą, że Józef nadchodzi, podejmują decyzję, żeby go ukatrupić. Ruben, to jest ciekawe, Ruben staje w obronie Józefa, ten, który właśnie współżył z własną matką, z jedną z żon Jakuba, namawia braci, żeby nie zabijać Józefa, bo to jest nasz brat. Staje w jego obronie. Myślę, że dlatego, że chce odzyskać jakieś takie przywileje u taty, żeby tato o nim tak źle nie myślał. Więc postanawiają go nie zabić, tylko wrzucają go do wyschłej studni, do takiej cysterny. No i tam go wrzucili. A kiedy w oddali widzą, że do Egiptu zdążają Izmaelici, to go sprzedają za kasę, jako niewolnika. No i tutaj możecie się modlić i spróbować rozwiązać pewną zagadkę. Nie podam wam rozwiązania. Możecie w domu się o to modlić. Jak ktoś będzie znał zagadkę, to na następnej szkole będzie mógł nam wytłumaczyć. W 37 rozdziale, to jest zagadka dla was, praca domowa. 37 rozdział, werset 25, mówi tak. Kiedy potem zasiedli do posiłku, ujrzeli z dala idących z Gileadu kupców izmaelickich, których wielbłądy niosły wonne korzenie. Czyli Izmaelici szli. I werset 28 mówi o tym. Gdy kupcy madianicy ich mijali, wyciągnąwszy spiesznie Józefa ze studni. Zobaczcie, W 25 jest Izmalici, a w 28 Madianici. Jeszcze kiedy 36 zobaczycie, tymczasem Madianici sprzedali Józefa do Potyfarowi. Ciekawe, nie? W końcu kto to był? Taka zagadka. No i znacie to historię, że sprzedali Józefa do Egiptu i na targu niewolników kupił go Potyfar. Facet był dowódcą takiej przywocznej gwardii, prawda? U faraona. Czy tutaj macie jakieś pytanko odnośnie Józefa? I wchodzimy w rozdział tutaj 38. I teraz tak, żebyście się nie pogubili. To, co się dzieje w 38 rozdziale, nie jest chronologiczne. Trudno to jest jakoś połączyć. Kiedy to się dzieje? Tutaj jest opis życiorysu Judy, brata Józefa. No nie? Juda, Tamar, jego synowie. Tu się dzieje trochę takich historii związanych z Judą. Opis jednego z synów Jakuba. Akcja, którą tutaj czytacie w 38 rozdziale, dzieje się w ciągu 22 lat. Macie to w jednym rozdziale, ale to jest 22 lata z życia Judy. To się nie dzieje w jeden rok. Juda ma 20 lat, gdy się żeni z kobietą z Kanaanu. Bóg zabija pierwszego syna Judy, który się nazywał Er. Er znaczy po hebrajsku czujny. 38:7. Kiedy z żoną mieli pierwszego syna, może szósty, Juda wziął dla swego pierworodnego syna Era żonę imieniem Tamar. Ponieważ Er, pierworodny syn Judy, był w oczach Jahwe zły, Jahwe zabił go. I tylko takie stwierdzenie jest. Był zły. Nie wiem, co to oznacza, ale nie spodobał się Panu Bogu. Robił jakieś rzeczy, które dla Boga były plugawe i go Bóg ukotrupił. To był pierworodny. A ponieważ zwyczaj wschodni mówił, to nie jest zwyczaj tylko żydowski, że jeśli jest kilku braci, najstarszemu umrze żona, znaczy umrze brat, a żona nie ma dzieci, żona wtedy nie miała nic do gadania, była jak krowa. Więc żeby żona miała zapewniony byt, czyli mieszkanie, wyżywienie, finanse, kobiety nie mogły decydować i zarządzać majątkami w tamtych czasach. Więc zwyczaj był taki, że młodszy brat brał ją za żonę i współżył z nią, żeby ona zaszła w ciążę i wtedy cały majątek po bracie starszym przypadał na tego syna, który się urodził. Okay? I wtedy syn dorastał, ten drugi brat zarządzał przez pewien czas majątkiem i kiedy syn już był pełnoletni, zarządzał całym majątkiem. To chroniło tą kobietę i tak dalej, dawało jej ciągłość utrzymania i tak dalej. Chociaż ta kobieta mogła urodzić więcej dzieci i wtedy tamte pozostałe dzieci już dziedziczyły po tym drugim bracie. Ale ten pierworodny dostawał imię po ojcu i cały majątek. Tak to funkcjonowało. No i kiedy Bóg zabił Era, no to drugi brat w kolejce, Onan, znaczy silny po hebrajsku, wziął ją sobie za żonę. I tu macie bardzo ciekawy fragment. Przeczytam te trzy wersety. Ósmy werset mówi tak. Wtedy Juda rzekł do Onana, idź do żony twego brata, dopełnij z nią obowiązku szwagra, a tak sprawisz, że twój brat będzie miał potomstwo. Onan, wiedząc, że potomstwo nie będzie jego, ilekroć przychodził do żony brata swego, wylewał na ziemię, aby nie dać nasienia dla brata swego. I 10 werset mówi, i nie podobało się to Panu Bogu, co Onan czynił, przeto też go Pan Bóg zabił. No nie? Ciekawe. I teraz pytam, teraz dzieje się śmieszna rzecz. Bo w polskim języku onanizm pochodzi od Onana. Tylko, że to nie ma nic wspólnego z tą historią. Onanizm nie ma nic wspólnego ze współżyciem z kobietą. Onanizm to jest zaspokojenie swoich potrzeb seksualnych samemu. Przed internetem, przed telewizorem, przed gazetką. Albo w inny sposób, już nie będę wdawał się w szczegóły. Ale to nie ma nic wspólnego z Onanem. Za co Pan Bóg go zabił? Za to, że ten człowiek nie chciał wzbudzić potomstwo u żony swojego brata starszego, który już nie żył, ale lubił z nią współżyć, bo była piękną kobietą widocznie. Chciał po prostu z nią żyć, ale nie mieć z nią potomstwa. Więc tak naprawdę to, co on stosował, to tak nazywa się fachowo stosunek przerywany, a nie onanizm. To taka ciekawostka. No i Pan Bóg też go ukatrupił. No i został najmłodszy. No i Juda a żona Judy już zmarła. Juda pomyślał tak, został jeden, Pan Bóg jakoś ostatnio gniewliwy, ukatrupi mi synka trzeciego i będzie kicha. Więc oszukał Tamar i powiedział tak, jak mój trzeci synek dorośnie i stanie się dorosły, to wtedy dopełni tych formalności. Ale synek dorósł, a Tamar zdała sobie sprawę, że szwagier ją, znaczy zięć ją, nie zięć, tylko teściu ją oszukał. I podjęła decyzję, że przebierze się za prostytutkę, bo słyszała, że jej zięć jedzie do kolegi, który nie był Żydem, w odwiedziny, żeby, bo tam ten, chyba co on robił tamten, był ostrzyżeniowiec. Ubrała się za prostytutkę, zakryła twarz, także on nie widział jej twarzy i siadła przed miastem. I ponieważ Juda już nie miał żony, podjechał do niej i zaproponował jej, czy może skorzystać z usług i umówił się, ile to będzie kosztować. I ona mówi, koźlątka. On mówi, ale nie mam przy sobie. Ona mówi, to daj coś, zastaw. I on co zostawia? Laskę taką ozdobną księżęcą. Znacie tą historię. Współżył z nią, zaszła w ciążę. Później chcieli, kiedy zaszła w ciążę i wyszło, że jest w ciąży, chcieli ją spalić, bo tak karano wtedy kobiety za cudzołóstwo. Ale dobrze się historia kończy, rodzi bliźniaki, prawda? Czy tu mam jakieś pytanko? Odnośnie tego rozdziału? To taki rozdział o Judzie, o jego pomysłach i życiu. Nie jest zbyt ten rozdział taki, że widać w tym Pana Boga, no nie? Widać, że chłopak żył po swojemu. Mimo, że był synem Jakuba, to nie widać w tym Pana Boga, że robił, jak chciał. Jego synowie też od niego nie nauczyli się wiary w prawdziwego Boga. I później wchodzimy w 39 rozdział. Józef u niewolnikiem Potyfara. Urzędnik Faraona, dowódca straży przybocznej go kupił. Czyli szychę. Służył, to facet był dowódcą przybocznej gwardii Faraona, dbał o bezpieczeństwo Faraona. Facet był bardzo wysoko postawiony. I nie będę też całej tej historii opowiadał wam, ale Józef bardzo szybko u tego pana awansuje. Najpierw jest zwykłym niewolnikiem, może pracującym na polu, albo w ogródku, albo gdzieś, ale pan zauważył, że cokolwiek Józef robi, to przynosi efekty. Że to niesamowite rzeczy się dzieją. Że to wszystko lepiej funkcjonuje. Dowiedział się, że jest Hebrajczykiem, Żydem, że jest taki mały naród, że wierzy w zupełnie innego Boga, ale Potyfar stwierdza, że Bóg, ten Bóg, w którego on wierzy, on jest w życiu tego chłopaka, bo czegokolwiek ten chłopak nie przyłoży ręki, to się naprawdę pomnaża, jest super. Więc bardzo szybko Józef awansuje i zostaje zarządcą całego gospodarstwa, majątku Potyfara. Więc staje się naprawdę dyrektorem firmy. No nie, staje się prezesem, kimś wyjątkowym. Jest powiedziane, że pan już o nic nie dbał, Potyfar. W ogóle się nie interesował majątkiem, niczym. Jedynej rzeczy, której odmówił Józefowi, to współżycia ze swoją żoną. Ale Biblia mówi, że żona Potyfara stwierdziła, że Józef jest śliczny, że ładnie wygląda chłopak, opalony i tak dalej, i podjęła decyzję, że ona chce z nim współżyć. Więc mu proponowała to wielokrotnie, jest to powiedziane, a Józef odpowiadał jej zawsze tak samo. Mój pan, twój mąż, o nic się nie troszczy. Jak mógłbym taką rzecz zrobić, żeby zgrzeszyć wobec niego i wobec Boga, w któremu służę? I wielokrotnie jej odmawiał. Ale ona była tak zdesperowana, że któregoś dnia, kiedy byli sam na sam, napadła na niego i go chciała zaciągnąć do łóżka, on się wtedy uciekł i zostawił płaszcz. I teraz, uwaga, Nie ma nic bardziej rozścieczonego na tym świecie jak wzgardzona kobieta. Jest bardziej nieobliczalna niż lew czy lwica. Kobieta, która zostanie wzgardzona, może pójść w dwóch kierunkach. Albo płakać i rozżalić się, albo planować zbrodnię. I ona zaplanowała tą drugą drogę. Jako wzgardzona, upokorzona, że taki niewolnik będzie, nie będzie się jej słuchał, oskarżyła go o gwałt. I tak Józef trafia do więzienia. To jest ciekawe, że prawdopodobnie Potyfar nie za bardzo uwierzył żonie. Bo w tamtych czasach było naturalne, że jeśli niewolnik chciał zgwałcić panią domu, to jak to się kończyło?
Śmiercią.
Prawdopodobnie Potyfar jako... Słuchajcie, to był dowódca straży przybocznej faraona. To był naczelnik policji. To była szycha. To był dyrektor ABW, SB, wywiadu wojskowego. To była szycha. Słuchajcie, prawdopodobnie on wiedział, że jego żona go zdradza. Więc nie za bardzo w to uwierzył, ale chciał zachować twarz. Więc szkoda mu było, ale wtrącił Józefa, zamiast go skazać na karę śmierci, wtrącił go do więzienia. Józef trafia do więzienia. Bardzo ciekawa historia, bo czasami tak się to kończy w życiu ludzi wierzących, że nie dość, że jesteś uczciwy, to cię jeszcze o coś oskarżą. I wtedy człowiek wierzący ma dwie drogi. Albo może powiedzieć: Panie, byłem uczciwy, a tak nie potraktowano. Gdzie w tym jest twoja ręka? Mam to gdzieś, nie chcę ci służyć. Człowiek wierzący może się rozżalić na Boga i go oskarżyć. Kiedy uczciwie postąpił, a oskarżono go o taką rzecz plugawą, której nie zrobił. Albo może wybrać drugą drogę. Boże, nie rozumiem, co się dzieje. Jakbyś schował twarz i nie stajesz w mojej obronie, ale zaufam Tobie, bo tylko Ciebie mam. I tą drogę wybrał Józef. Nie rozżalania się i oskarżania Boga, ale dalej jest powiedziane w tekście, że ufał Bogu i go nie oskarżał. Powiedział: nie rozumiem, Boże. W moim życiu było tak wielokrotnie, że kiedy miałem pod taką, już nie będę mówił szczegółów, ale potyczkę z prezbiterami, nie w kościele baptystów, ale w innym, to mówiłem: Boże, gdzie jesteś? Później po latach się okazało, że cały szef denominacji współpracował z mafią. Więc to była nie... Ale ja wtedy nie wiedziałem, że on współpracuje z mafią. Ale zobaczcie, chciałbym was zachęcić, żebyśmy raczej wybrali tą drogę Józefa. Żeby nigdy, kiedy zostaniesz oskarżony o rzeczy, których nie zrobiłeś jako wierzący, nigdy, ale to nigdy nie atakuj Boga. Bo jedyna osoba, która może ci wtedy pomóc, to jest Bóg. Oskarżanie go o coś, w co on cię nie wpakował, tylko diabeł i źli ludzie, jest największą głupotą, którą można zrobić. Bo o to diabłu chodzi. Nie dość, że diabeł namówił jakichś ludzi, żeby cię oskarżyli o rzecz, którą nie zrobiłeś, to ty jeszcze oskarżasz Boga, który w ogóle z tym nie ma nic wspólnego. On jest w stanie cię z tych kłopotów wyciągnąć. I tylko on. A jeśli on do tego dopuścił, bo to się nazywa dopust Boży, to znaczy, że zaplanował dobre rzeczy. Bardzo dobre, ale nie podoba nam się sposób, w jaki opakował to. Rozumiecie? Prezent w środku jest genialny, ale opakowanie jest wstrętne. Rozumiecie? To, co się dzieje, to jest wstrętne, ale to, co z tego wyniknie, zawsze za tym stoi błogosławieństwo. Ale pod jednym warunkiem, że ufam Bogu. Ale jeśli nie ufam i go będę oskarżał, to co to jest na wierzchu jest wstrętne i to co w środku też będzie wstrętne. Bo po prostu minę się z Bożym błogosławieństwem. I wiecie, że trafia Józef do więzienia, to jest 39 rozdział, i po pewnym czasie w więzieniu też awansuje, bo zostaje całym kierownikiem więzienia. Dyrektor więzienia najpierw jest nieufny, ale później widzisz, że ten chłopak naprawdę jest usłużny, pomaga i tak dalej. Czyli bardziej to więzienie musiało przypominać takie cele, też otwarte, że niektórzy więźniowie tam po prostu pracowali, roznosili jedzenie i tak dalej. W końcu dyrektor więzienia wszystkie obowiązki w więzieniu powierza Józefowi i się znowu o nic nie troszczy gościu. I co? Mamy 40 rozdział, gdzie dwóch ministrów faraona trafia do więzienia, bo faraon się na nich wściekł. Nie skazał ich od razu na karę śmierci, ale wtrącił ich do więzienia, żeby się zastanowić, co z nimi zrobić. zrobili coś, co się faraonowi nie spodobało i jest powiedziane, że ci ministrowie mieli sny, tak? Każdy z nich miał inny sen. I kiedy Józef ich obsługiwał na drugi dzień, to siedzieli bardzo zmartwieni. No i kiedy przyszedł, to oni mówią, że no mieliśmy ciekawe sny, ale nie ma tu nikogo, kto by nam wyjaśnił. A Józef mówi, ja mogę wam wyjaśnić. Znaczy nie do końca ja, ale mój Bóg może mi powiedzieć, co to znaczy. I każdy z nich opowiada. Jeden z nich to jest piekarz, a drugi podczaszy, czyli ten, który poddaje kielich. No i podczaszemu Józef tłumaczy sen, że dalej będziesz ministrem i podawał kielich, a do piekarza tłumaczy, że faraon skaże cię na śmierć. I dokładnie tak się stało. Piekarz zginął, a podczaszy wrócił na ministerstwo, ale zapomniał o Józefie, bo dla niego to był zwykły jakiś niewolnik, który jest śmieciem i nic nie znaczy. I przechodzimy do 41 rozdziału. No i tutaj się już zaczyna ciekawie, bo faraon ma dwa sny i nie jest w stanie mu nikt ich wytłumaczyć. Tak? Pamiętamy te sny, że śniły mu się chude krowy i grube krowy. I te chude zeżarły te grube. I nikt w jego królestwie... I teraz powiem kilka słów o Egipcie. Józef, kiedy trafił do Egiptu, to było największe cesarstwo na ziemi. Nie było tak nowoczesnego państwa i tak potężnego jak Egipt. On trafił do najbardziej nowoczesnego kraju. Wykopaliska archeologiczne pokazują, że medycyna na przykład w Egipcie stała na takim poziomie, że przeprowadzali operacje na czaszce. Rozkrajali czaszkę i robili operacje mózgu. I się im udawały. Mieli na tak zaawansowany, też potrafili przewidzieć zaćmienia słońca. To znowu czytacie, Prus napisał faraonom? No właśnie, to tak dobrze powiedziałem, Prus. No to właśnie, medycyna, nauka, Egipt to była najwyższa półka. Jego czarownicy, ci wszyscy przepowiadacze, nie byli w stanie wytłumaczyć tych snów. I wtedy wstał ten minister podczaszy i mówi, faraonie, teraz wyznam swoje grzechy. I opowiedział znowu tą historię, jak się faraon na niego rozgniewał i powiedział o Józefie. I wtedy faraon mówi, to dawajcie go gościa. Jeśli on potrafił tobie wytłumaczyć, tak się stało, to może on wytłumaczy te sny. No i idą po Józefa, każą mu się umyć, oporządzić, bo dla faraona i dla Egipcjan było obrzydliwością zadawać się z innymi, więc go ubrali jak Egipcjanina, umyli i tak dalej. I kiedy stanął, no to wyłożył sny faraona i faraon był pod takim wrażeniem, no, że Biblia mówi, że go uczynił panem całego Egiptu, tylko tronem go przewyższył. Czyli w tym momencie Józef został premierem całego Egiptu. I wszyscy mieli się go słuchać. Również Potyfar, jego żona. Wszyscy kapłani, wszyscy. Faraon powiedział, że cokolwiek ten człowiek zarządzi, tak ma być. Bo jeśli Bóg mu dał zrozumienie tych snów i powiedział, i dał mu zrozumienie, co mamy zrobić, żeby nie popaść w nędzę i w głód, bo Józef przepowiedział, że będzie 7 lat obfitości, a potem 7 lat głodu i powiedział w szczegółach, jak się do tego przygotować, to faraon powiedział, nie ma drugiego człowieka, który ma taką mądrość jak ten człowiek. I go uczynił premierem. Myślę, że kiedy Józef został premierem, dopiero wtedy zdał sobie sprawę, kiedy został premierem, miał 30 lat. 41 rozdział, 46 werset. W więzieniu przesiedział ponad 2 lata. A w niewoli było 13 lat, od 17 roku życia. 13 lat był niewolnikiem. Dlaczego tak długo? Tyle Bóg potrzebował, żeby go wytrenować i wyćwiczyć jego charakter. Jeśli ktoś z was zastanawia się w życiu, dlaczego tak długo macie kłopoty w życiu, to tu jest odpowiedź. Józef potrzebował 13 lat, żeby Bóg ukształtował jego charakter. W życiu niektórych z nas potrzeba 40 albo 50 lat, bo jesteśmy tak uparci. jeden z moich ulubionych wersetów z księgi Przysłów z księgi Psalmów. Bóg kiedyś przemówił przez ten werset do mnie, mówi: nie bądź uparty jak osioł i koń, którego można ściągnąć tylko lejcami. I wiedziałem, że Bóg to mówi o mnie. Ponieważ mój dziadek był strasznie uparty. Mój dziadek kiedyś mnie tak zlał pasem, że pas mu się podarł. Miałem 5 lat. To też rodzina patologiczna. Mój ojciec był uparty i ja jestem uparty. Ale upór może iść w dwóch kierunkach. Albo możesz być wytrwały w pracy i w uporze, to ta pozytywna cecha, i być posłusznym Bogu. Albo możesz tak się uprzeć w grzechu i nie słuchać Boga, że zginiesz i pójdziesz do piekła. I Bóg potrzebował 13 lat, żeby zmienić Józefa. Mimo, że jest cały czas napisane, że ufał Bogu i chodził. Ale Bóg mówił: jeszcze nie jesteś, synku, gotowy. I zrobił go szefem największego cesarstwa na ziemi. Był drugim człowiekiem na ziemi po Faraonie. 13 lat mu to zajęło. A w życiu niektórych z nas może to potrwać więcej. Na przykład u Mojżesza trwało to 40 lat. Mojżesz w ogóle się nie nadawał, żeby być szefem narodu. 40 lat go Bóg zmieniał na pustyni. Był nikim. Każdy z nas ma trochę inny czas. Ale kiedy już został tym premierem, to jest powiedziane, że Faraon mu dobrał też żonę, córkę kapłana, że później mu ona urodziła dzieci i Józef po prostu zaczął dopiero żyć, cieszyć się życiem, ale dalej służył tylko Bogu Jahwe. Nie modlił się do bożków Egiptu. Był całkowicie wierny. Czy tutaj macie jakieś pytanko? Do 41, 40 rozdziału. Nie mamy pytań? No to wchodzimy już w ciekawszą historię bracia Józefa w Egipcie. To jest do 42, do 45. Głód nastał nie tylko w Egipcie, ale we wszystkich krajach wokół Morza Śródziemnego, susza. Przez 7 lat Bóg zesłał. No i w końcu zabrakło pszenicy, po prostu chleba, zabrakło mąki. I Jakub postanawia wysłać swoich synów po mąkę do Egiptu, bo słyszał, że tam jest po ziarno. No nie będę opowiadał całej historii, znacie ją, że Józef, on decydował, komu ile przyznawać i czy przyznawać. Że siedział na tronie i po prostu przychodziły delegacje z innych krajów i on albo przyznawał, albo nie. I nie było odwołania. No i kiedy jego bracia stanęli przed nim, to on poznał braci. A oni jego nie, bo wyglądał jak Egipcjanin. Mówił jak Egipcjanin, wyglądał jak Egipcjanin. Miał swojego tłumacza, przez tłumacza mówił do nich, mimo że rozumiał, co oni mówią. Zaprosił ich na obiad, ugościł. Znacie tą historię, jak odłączył jednego. Jak im pogroził, że są złodziejami, jak im kazał włożyć kielich, no nie? Pytanie, po co to jak Józef robił? Myślę, że chciał po prostu im pokazać, jak może się czuć człowiek sprzedany. Jak może czuć się człowiek, który jest niewolnikiem. Chciał czegoś braci nauczyć. Ale od początku nie chciał im zrobić krzywdy, no nie? A kochał nadal rodzinę. I chciał ich uratować. Bardzo dobrze historia się kończy. Kiedy już Jakub i bracia przybywają do Egiptu, to Józef im tłumaczy: musiało się tak stać. Boża ręka w tym była, że Bóg mnie wysłał przed wami tutaj, że zostałem premierem. Inaczej byśmy zmarli z głodu, wy i ja. Wasze zło Bóg obrócił ku dobremu. To jest ciekawe, że nawet kiedy ludzie wierzący robią złe rzeczy, tak jak bracia Józefa, że robią krzywdę, to Bóg potrafi zło obrócić w dobro. Jeśli jeden wierzący zachowuje się jak Józef. Jeśli jeden wierzący naprawdę chodzi z Bogiem i ufa, to Bóg może nawet zło obrócić ku dobremu. Że Pan Bóg widział, co ci bracia planują i ułożył to jak układankę z puzli. Zaplanował, że Józef będzie premierem Egiptu i że ochroni całą rodzinę Jakuba, bo z niego miał powstać wielki naród. I kiedy Jakub 46, 47 rozdział przybywa do Egiptu, to Jakub ma 130 lat. Józef zaprowadza go do Faraona, przedstawia go Faraonowi, a kiedy Jakub umiera, ma 147 lat. Czyli żyje dużo krócej niż jego ojciec Izak, który miał 180, i krócej niż Abraham. I bardzo ciekawe są te błogosławieństwa Jakuba. No i w ten sposób naród izraelski powstał w zasadzie. Bo kiedy się sprowadzili do Egiptu, to mieszkali tam 400 lat i powstał wielki naród tam. A kiedy przybywali, to tam jest powiedziane, że przybyli w liczbie 70 osób, no nie? Do Egiptu, tak? Dobrze, jeśli dobrze pamiętam. I kiedy Jakub umiera, to wypowiada różne błogosławieństwa dla każdego z synów. To są bardzo ciekawe rzeczy. On tam mówi prorocze rzeczy. Bardzo głębokie i trafne. Za chwilę może się nad tym pochylimy. Józef umiera, kiedy ma 110 lat. To jest 50 rozdział. Jakub został pochowany razem w grobie dziadka swojego Abrahama w Hebronie. W Hebronie leży Abraham, Sara i też Jakub. Te błogosławieństwa, które macie tutaj, które Jakub wypowiada do poszczególnych synów, są bardzo ciekawe. On tutaj prorokuje do nich. Zaczął od Rubena. Może przyjrzymy się tym błogosławieństwom, są bardzo, bardzo trafne i się wypełniały niesamowicie. Rubenie, synu mój pierworodny, to jest trzeci werset. Tyś moją mocą, pierworodnym płodem mojej męskiej siły. Pierwszym znaczeniem, pierwszym męstwem. Kipiałeś jak woda. On mówi do niego. Twoja pożądliwość w tobie kipiała jak woda. Nie będziesz już górował, bo wszedłeś do łoża twego ojca. Wchodząc zbezcześciłeś moje łoże. Czyli Jakub mu mówi, byłeś pierworodny, ale już nie będziesz pierworodny w Izraelu. Naród będzie wielki, potężny, ale twoje plemię będzie bez znaczenia. Nie będziesz pierworodny i najważniejszy. Tak się stało. Pokolenie Rubena nie było takie wielkie i nic szczególnego później z nim się nie działo. Później tutaj prorokuje do Symeona i Lewiego. Bracia narzędziami gwałtu były ich miecze. To właśnie Symeon i Lewi wyrżnęli tych mężczyzn za siostrę Dina. I tutaj Jakub im mówi, że ich rozłączy w Izraelu, że będą daleko od siebie. Jakub mówi, gdyż w gniewie mordowali ludzi. Czyli Jakub mówi, mnie, w mojej woli i mojej ręki w tym nie było. Ja się tym brzydzę. Mówi w siódmym, przeklęty ten ich gniew, gdyż był srogi. Ich zawziętość, gdyż była okrucieństwem. Rozproszę ich w Jakubie i rozdrobnię ich w Izraelu. I tak się stało. Wiecie dobrze, że później, kiedy Izrael zamieszkał w Kanaanie, to pokolenie Lewiego mieszkało po różnych miastach. Nie miało swojego jednego terytorium. I Symeon zlał się też z Judą. Też się porozlewali. Później macie bardzo ciekawe proroctwo do Judy. Judo, ciebie sławić będą bracia twoi. No, czytaliśmy, że nie był zbytnio wierzący, prawda? Tak sobie na bakier trochę z Bogiem chodził Juda, ale tutaj Jakub wypowiada niesamowite błogosławieństwo o Judzie. Judo, ciebie sławić będą bracia twoi, twoja bowiem ręka na karku twych wrogów, synowie twojego ojca będą ci oddawać pokłon. Czyli tu Jakub prorokuje, że z pokolenia Judy będzie król. Król Dawid jest z pokolenia Judy. Że inni będą służyć królom izraelskim, którzy są z pokolenia Judy. I dalej mówi, i później tutaj w 10 prorokuje, zapowiada Jezusa. Nie zostanie odjęte berło od Judy, ani laska pasterska spośród kolan jego, aż przyjdzie ten, do którego ono należy i zdobędzie posłuch u narodów. Ten, który ma przyjść i któremu wszystkie narody będą służyć, to jest zapowiedź Jezusa Chrystusa, który pochodzi z pokolenia Judy. Przywiążą swego osiołka w winnicy i źrebie ośle u winnych latorośli. W winie prać będzie swą odzież, a w krwi winogron swą szatę. Pamiętacie wjazd Jezusa na osiołku? To jest tutaj to proroctwo. Że Jezus do Jerozolimy wjedzie na osiołku. A w winie prać będzie swą odzież i w krwi winogron. No to jest w Apokalipsie, że kiedy Jezus przyjdzie powtórnie, to cały będzie umaczany we krwi w bitwie Armagedon. Tu jest zapowiedź. Będą mu się iskrzyły oczy od wina, a zęby będą białe od mleka. To jest ciągle, to jest zapowiedź, to jest apokalipsa, wszystko o Jezusie Chrystusie, o Jego powtórnym przyjściu, a mamy czasy, zanim On się urodził, dużo przed królami izraelskimi. Zanim jeszcze Izrael wyszedł z ziemi egipskiej do obiecanej, to był 1400 rok, a tutaj mamy 1600 czy 1000, nie, dużo, nie więcej, 1800 lat przed narodzeniem Chrystusa. Później mamy o Zabulonie, o Isacharze, jeszcze coś ciekawego wam pokażę. Dan, to jest bardzo ciekawy fragment, bardzo szokujący, może o tym kiedyś kazanie powiem. Zwróćcie uwagę na 16 werset, co mówi Jakub o Danie. Dan będzie sądził lud swój. Dan będzie sądził lud Izraela. To prawda, że jeden z sędziów izraelskich był z pokolenia Dana. Jak się nazywał? Pamiętacie? Kto był z pokolenia Dana i sądził w księdze sędziów, sądził cały naród? Samson. Ten siłacz od Boga. Ale tu nie chodzi tylko o Samsona. Zobaczcie, to się nie wypełniło na Samsonie, co tutaj Jakub powiedział. Jako jeden ze szczepów izraelskich, i teraz 17 werset jest bardzo tajemniczy, nie ma nic wspólnego z Samsonem. Dan wężem będzie przy drodze, żmiją przy ścieżce, kąsającą pęciny konia, z którego jeździec spada na wznak. I 18 jest bardzo taki wołający. Wybawienia Twego czekam, o Jahwe. Samson nie narozrabiał tak w Izraelu. Samson miał słabości, lubił kobiety, seks i tak dalej. To, co teraz powiem, jest szokujące. Tu jest powiedziane, że potomek z pokolenia Dana będzie sądził cały Izrael i będzie jak wąż i żmija, że będzie wężem i żmiją. I Jakub, kiedy to zobaczył, umierając i modląc się nad Danem, mówi: Boże Jahwe, wybawienia. Zobaczył straszną przyszłość. Zobaczył, że z pokolenia Dana, uwaga, kto będzie? Antychryst. Bo ten pan, który dojdzie do władzy nad całą ziemią, jest Żydem. Dlaczego? Bo zanim cały świat ogłosi Antychrysta Mesjaszem i prezydentem całej kuli ziemskiej, to Biblia mówi, że najpierw Żydzi go ogłoszą Mesjaszem. I że on zasiądzie w świątyni Jeruzalem. I kiedy Żydzi go już ogłoszą Mesjaszem i on zasiądzie w świątyni w Jeruzalem, zdadzą sobie sprawę z wielkiej pomyłki. Bo kiedy przyjdzie Mesjasz, na którego Żydzi czekają, to ma przyjść pokój, obfitość i same dobre rzeczy. A kiedy go oni ogłoszą Mesjaszem, to Biblia mówi, że będą same plagi, susza i niedobór jedzenia. Więc Żydzi powiedzą: to nie ten człowiek, popełniliśmy błąd. Ale cały świat go ogłosi wybawicielem, tym, który czeka. I zobaczcie, to Jakub zapowiada. Antychryst jest Żydem i pochodzi z pokolenia Dana. Tylko w tej chwili mamy poważny problem. Bo nikt na świecie nie wie, gdzie przybywają potomkowie Dana. Wiecie, że kiedy Asyria uderzyła na północny Izrael, to 10 pokoleń uprowadziła do niewoli. I kiedy my mówimy na Żydów Judę, to tak naprawdę tylko na świecie rozpoznawalne są dwa pokolenia. Z Judy, Judę i Lewici, ci, którzy mają pochodzenie kapłańskie. Reszta 10 pokoleń, jeszcze Beniamin był związany z Judą, ale te 10 pokoleń z północnego państwa nie wiadomo, którzy są. Tylko Bóg widzi, gdzie płynie ta krew, w których ludziach. Szokującą rzecz mam wycinek z gazety profesora żydowskiego z Jerozolimy, który udowadnia, że talibowie to są te 10 pokoleń izraelskich uprowadzonych aż do Afganistanu. Bo mają w swojej kulturze typowe zachowania żydowskie. Że żaden z krajów arabskich nie ma takich zwyczajów jak oni. I tylko Bóg w tej chwili widzi, w których żyłach płynie krew Dana. Ale z pokolenia Dana będzie Antychryst. On będzie rządził całym światem, zanim przyjdzie Jezus się z nim rozprawić. To jest ten Antychryst. Bo Żydzi nigdy by nie wybrali na Mesjasza kogoś, kto nie jest Żydem. Więc ten facet będzie Żydem. Najpierw Żydzi go wybiorą jako swojego Mesjasza, a później świat go uzna. I tu już właśnie Jakub to zapowiada, bo nazywa go wężem i żmiją, która będzie sądziła Izrael. Biblia zapowiada, że będzie jeszcze tak zwany wielki ucisk Jakuba, o wiele gorszy niż Hitler. Że cały świat będzie prześladował Żydów i chrześcijan w jednym czasie. A kiedy był Hitler, to była Europa, kawałek Azji i Afryki Północnej, ale nie na całym świecie Żydzi byli prześladowani. Dalej tutaj mówi o Gadzie, Aserze, Neftalim. O Józefie ma piękne tutaj rzeczy. Józef, latorość owocująca nad źródłem, gałązki pną się po murze. Tutaj same dobre rzeczy Jakub wypowiada nad swoim synem. I pokolenie Józefa było szczególnym pokoleniem. Znaczy, to były dwa pokolenia. Tutaj Jakub wypowiada słowa do Józefa, ale w wyliczance pokoleń Jakub zaliczył dwóch synów Józefa. On miał więcej synów, ale tylko dwóch zaliczył jako do pokoleń. I powstało pokolenie Manassesa i Efraima. I kiedybyście czytali księgi prorockie, to bardzo Bóg życzliwie, szczególnie wypowiada się o pokoleniu Efraima. To było jedno z największych i walecznych pokoleń, które ufało Bogu. Ale później odpadli od Boga. Jeśli ktoś w Izraelu błogosławił komuś, to bardzo często używał błogosławieństwa, gdzie wplatał Efraim. Bo to było jedno z ulubionych pokoleń Pana Boga. Że byli kiedyś bardzo blisko Boga. No i później jest króciutko jeszcze o Benjaminie, najmłodszym synu, że wilk drapieżny co rano rozrywa zdobycz. Benjamin zawsze trzymał się blisko, miał ziemię graniczące z Judą. Bardzo blisko trzymali się z Judą i tworzyli później Królestwo Południowe Izraela, kiedy Izrael się podzielił. Czy macie jakieś pytanka? To w zasadzie przelecieliśmy całość. Czy coś wam się jeszcze nasuwa? Z pierwszej Mojżeszowej, czy z tych rozdziałów, które teraz omawialiśmy. Ktoś ma coś?
To amen.